rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
Gościem Poranka Wnet jest Paweł Stawiarski. Profil, właściwie nie, to jest kanał na YouTubie dla pieniędzy. Dzień tak. dobry.
Dzień dobry. Problematyczne nazwisko Swinarski. Dzień dobry Państwu.
Tak, ja przepraszam, bo to jest często niestety w moim przypadku, ale bardzo przepraszam.
Nie jeden sobie już na tym język połamał.
Afera Zonda Krypto, która wzbudza ogromne emocje w przestrzeni debaty publicznej i w strefie gospodarczej. Kiedy pan po raz pierwszy usłyszał o Zondzie Krypto i o co chodzi w tym przypadku Zondy Krypto?
Ja o Zondzie usłyszałem pierwszy raz gdzieś na początku tej dekady, czyli tam 2021-2022 jakoś tak, bo to wcześniej się nazywało zupełnie inaczej. To była polska giełda krypto założona przez Sylwestra Suszka, który w tajemniczych okolicznościach...
Zniknął,
tak. I do tej pory nie wiadomo gdzie jest. Tam jego rodzina podejrzewa, że on się już nie pojawi. No mając klucze
mówimy
do...
Mówimy o BitBayu.
Tak, mówimy o BitBayu, mając klucze do na przykład 4500 bitcoinów, prawda? Tak, czy każdy, kto takie klucze przejmie, jest ich właścicielem, one są anonimowe, na okaziciela można powiedzieć, tak? No to jest bardzo duże ryzyko, że coś może się człowiekowi złego przytrafić, tak? Więc wydaje mi się, że to mogło spotkać pana Sylwestra. Wtedy pojawiła się taka estońska spółka, która stwierdziła, że wykupi. No to jest w ogóle dość złożona konstrukcja, że tak powiem, różnych spółek, córek, matek, jakieś tam fundusze w Szwajcarii. Natomiast sama spółka Zonda, która przejęła, że tak powiem, majątek swojej poprzedniczki, została założona w Estonii, tak? Dlatego też polskie tutaj regulacje no, nie miały na nią wpływu, nie regulowały. Nieważne, co my byśmy sobie tutaj w Polsce postanowili i ustalili, jaką ustawę przeprowadzili przez Sejm, co by podpisał prezydent, to tak na dobrą sprawę. To, co dzieje się w Estonii, to nasze prawo tego nie reguluje. Natomiast oczywiście Zonda funkcjonowała na polskim rynku, bo 75% klientów Zondy to byli Polacy. Natomiast firma ogłaszała się też za granicą, tak, sponsorowała kluby we włoskiej pierwszej lidze, sponsorowała mnóstwo sportów w Polsce. Ogólnie był taki dość niepokojący trend, że przy tych marżach, przy tych obrotach, przy tych zyskach, bo tam wielu produktów finansowych na tej giełdzie nie było. Nie było jakichś eksperpsów, kontraktów. To była najprostsza giełda, gdzie się kupuje, sprzedaje, jakieś takie podstawy, można byłoby powiedzieć. To nie generowała ona aż takich zysków, żeby można było pani sponsorować, pani redaktor, Juventus, tak? Czy jakąś tam Parmę we Włoszech. A tutaj mieliśmy z tym do czynienia, więc to budziło pewne zastrzeżenia. W momencie, kiedy pan redaktor Jadczak z WP w ogóle zaczął nagłaśniać to, szczególnie to się na początku poniosło mocno na X-ie, że hot wallet, czyli taki portfel, gdzie bitcoiny powiedzmy, czy inne krypto są przechowywane, ale nie jest to taki główny wallet, tylko taki bardziej operacyjny, obrotowy giełdy. No praktycznie nic na nim nie ma. Tam zostało chyba bitcoina równowartości 20 tysięcy złotych. No to zaczęły się spekulacje, gdzie są pieniądze ludzi, no bo widać tak, że w tym, w cudzysłowie banku jakby nie ma kasy, bo w blockchainie bardzo dużo rzeczy widać, tak? Czyli w tej technologii, na której się opierają kryptowaluty, bitcoin. No i okazało się, że pan Suszek zaczął tam kręcić wtedy, tak, że no ale na cold wallecie, czyli tym zimnym portfelu, gdzie oni mają go gdzieś schowanego, no to jest w ogóle 4500 bitcoinów i on zapewnia, że wszystko jest okej, że jesteśmy bezpieczni, tak, no to ludzie, którzy mieli depozyty na Zondzie, zaczęli się już dość mocno martwić, tak w telegraficznym skrócie państwu tutaj narysuję całą sytuację, no było wtedy już prawie pewne, na 99%, że no ludzie tych pieniędzy, my tych pieniędzy nie zobaczymy nigdy. No bo w momencie, jak zaczyna się bank run, czyli wszyscy biegną do banku, żeby wypłacać swoje depozyty.
To żaden bank tego nie wytrzyma.
Żaden nie wytrzyma. I tak samo nie wytrzyma tego żadna giełda krypto, tak? To znaczy, jak się zaczynają jakieś takie właśnie ekspresowe wypłaty, wycofywanie depozytów z giełdy, no to wiadomo, że giełda, która w zasadzie no, żyje, że tak powiem, na podstawie zaufania do niej, podobnie jak każda inna instytucja finansowa, jeżeli ona, no, giełda oczywiście nie jest instytucją finansową, ale na rynku finansowym się porusza, prawda? No więc bez tego zaufania do giełdy, no ciężko pomyśleć, żeby ona mogła kiedykolwiek wrócić do swojej świetności, czy w ogóle przetrwać, tak jak pani mówi. No i okazało się, że ten cold wallet faktycznie zawiera te 4500 bitcoinów, gdzieś tam z 2016 w ogóle nieruszanych. Widziałem, że doszli do tego śledczy internetowi, natomiast nie mają do nich kluczy.
No i właśnie to, nie mamy kluczy. Tutaj prezes apeluje, oddaj do Suszka, który nie wiadomo, który zaginął, gdzie jest. Oddaj klucze publicznie. Sytuacja jest no, jak z filmu sensacyjnego i to już może pominę w tych pytaniach, ale bo pojawia się taka teoria, że znaczy pojawiają się informacje, że Polacy bardzo ufają inwestując w kryptowaluty, że my jesteśmy takim narodem, który uwierzył, bo ma średnie zaufanie, delikatnie rzecz ujmując, do banków i do takich instytucji finansowych. I ta cała historia z Ondy Krypto może być zmianą właśnie w zaufaniu do inwestycji w kryptowaluty, ale też może to już będzie nadużycie, które jest jakąś moją wyobraźnią. Może to jest działanie też banków, które po prostu czują, że zmienia się właśnie zaufanie do instytucji.
Że zmienia się architektura. Znaczy, widać ogólnie taki trend, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, że gdzieś tam banki zaczynają, o ile wcześniej piętnowały Bitcoina, to zaczynają z tym blockchainem coraz mocniej flirtować. On jest adaptowany i jakby te instytucje finansowe typu BlackRock, które już otwierały w zeszłym roku i wcześniej swoje ETF-y, prawda, na Bitcoina, umożliwiając na przykład funduszom emerytalnym wchodzić w krypto, to już zostało w pewien sposób ucywilizowane. Także bym tu się nie dopatrywał jakiegoś takiego wielkiego spisku bankowego. Natomiast to, co ja próbowałem rozstrzygnąć na kanale, to czy pan Sylwester no gdzieś tak felernie zarządzał tym wszystkim, że to mu się rozjechało, tak, był jakiś błąd natury technicznej, tak jak oni to komunikowali, przez chwilę tych wypłat nie da się robić, ale tak naprawdę oni mają te aktywa ludzi, tak, i one są bezpieczne, zaraz wszystko wróci do normy. Czy to było tak, że od początku to było policzone na hej, oszukam ludzi? I wygląda dzisiaj na to, mamy prawie pewność, że to było policzone na po prostu scam, dokładnie na położenie ręki na nie swoich środkach, nie swoich aktywach, ponieważ teraz wyszły informacje, że śledczy, wchodząc już do mieszkania, tak, no bo w końcu po tym, jak prokurator wrócił z wakacji, to Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości mogło wejść do biur w Katowicach, w Krakowie. Okazało się, że no, pan Sylwester już miał od roku remontowaną willę w Cezarei w Izraelu, do którego uciekł, jak się okazało, w zeszłym roku postarał się o paszport izraelski. No i co? I pan w ten... pan prezes Zondy Kral w tej Cezarei zbudował sobie willę i tam pewnie będzie do końca życia, tak, bo wiemy, że Izrael swoich obywateli raczej nie wydaje, jak ta ekstradycja wygląda. Będzie tam swoich dni dokonywał w luksusie i przepychu za nasze tu pieniądze, prawda? Także wiele wskazuje na to, że od początku wiedział, że no, tych pieniędzy od Suszka, tych 4500 bitcoinów o wartości ponad miliarda złotych, nie da się odzyskać, więc jego apele ostatnie przed jego ucieczką do Izraela, on mieszkał w Monako, więc ciężko było go ogólnie, że tak powiem, polskiej prokuraturze i polskiej policji też ścigać. To nie było tak, że on uciekał z Polski, prawda, i że można było go zatrzymać na lotnisku. Nie, on uciekał gdzieś tam z Monte Carlo, wcześniej gdzieś podróżował po Stanach, więc to nie do końca tak łatwo wyglądało. Aczkolwiek można było się postarać o jakąś notę Interpolu, tak, o list gończy i pilnie do niego lecieć. No do Dubaju już tacy ludzie najczęściej nie uciekają, po pierwsze wiadomo, co tam się dzieje, po drugie z Dubaju już też ekstrakcje, że tak powiem, polskich obywateli się odbywają. Natomiast no, pan Kral bardzo ładnie rozegrał tą partyjkę i ja mam wrażenie, że on od samego początku miał złe zamiary, ponieważ no, nie remontowałby rok wcześniej willi w Izraelu, prawda? Nie starał się o taki plan B i escape room, a wszystko, co widzieliśmy w ostatnich tygodniach, to była zasłona dymna, która miała ugrać trochę więcej czasu, tak? Bo kiedy policjanci próbowali się dostać do biur, no, to tam chodziły niszczarki dokumentów, smażono dyski twarde w mikrofalach i zacierano ślady. Teraz będzie jeszcze trudniej postępowanie prowadzić, no aczkolwiek tu z pustego i Salomon nie naleje, no jak tych środków nie ma, to nie ma co odzyskiwać.
No właśnie, mamy taką informację. Poza tym informacja podstawowa, o której mówiliśmy, czyli to, że pan zaginiony pan Suszek miał kody, klucze, których nie oddał i przez 4 lata nikogo to nie szokowało. No to
powiem więcej, w 2025, 2024 i 2023 zonda, wiedząc, że nie ma dostępu do tamtego kapitału, wciąż naganiała, sprzedawała, zapraszała swoich klientów. I teraz ważna rzecz, żeby rozróżnić, bo o ile sam Bitcoin powstał jako taki romantyczny paradygmat w kontrze do pieniądza fiducjalnego, który się psuje przez dodruk, przez wszystko to złe, co rządzący i politycy rządzący tego świata z nim robią. On powstał jako taka szczera, prawdziwa waluta, której się nie da dodrukować, której jest ograniczona pula 27 milionów egzemplarzy, którą można sobie przekazywać prawie bezkosztowo na całym świecie. Tak, te transfery trwają 5, 10, 15 minut i są w miarę kosztowo efektywne. Jest to wszystko transparentne, ciężko zhakować, jest zdecentralizowane. Więc świetne założenia i teraz okazuje się, że jedna, druga, trzecia giełda gdzieś tam w historii, czy w Stanach, czy tu właśnie w Polsce, bo każdy kraj przechodzi przez coś takiego, ma takiego swojego właśnie pana Przemka Krala, który próbuje oszukać ludzi. Natomiast to nie znaczy, że cały system Bitcoina i jakby ten koncept jest zły. Nie, oczywiście to nie wygląda tak, bo mamy mnóstwo giełd, nie wiem, OKX, Binance, Kraken, które mają tak zwane Proof of Reserves, czyli tam są firmy z zewnątrz, nie wiem, Deloitte albo jakieś inne robią audyty i mówią, okej, te rezerwy faktycznie tam są. W takim i takim udziale jest tyle bitcoinów, my to sprawdziliśmy, dajemy na to naszą reputację, kładziemy na stół, więc mamy proof of reserves, mamy różne licencje typu europejska Mika, tak? I właśnie żadnej z tych rzeczy nie miała zonda.
Tak, ale bo wyszła jeszcze z tego oczywiście awantura polityczna, że pan prezydent Karol Nawrocki nie podpisał ustawy i to jest jego wina. My w Radiu Wnet śledzimy to na bieżąco, więc ja już państwu oszczędzę tej dyskusji i pana redaktora, chociaż nie wiem, jak się nazywa, pana youtubera?
Pana youtubera może, ja będę do pani redaktora.
Pana youtubera nie będę w tym temacie dręczyć, bo to te informacje już przeszło, że to nie zabezpieczyłoby i tak dalej, ale te metody pewnie będą wypracowane i zapewne w końcu już rynek też się nauczy reagować, jak wygląda.
Tak, ja myślę, że to jest cały czas kwestia edukacji finansowej, tak, bo musimy zdać sobie sprawę z tego, że giełda, ale nawet taka zonda, tak, chociaż ja oczywiście uprzedzam, warto korzystać z tych bezpiecznych, tych z licencjami, tak, to jest taka różnica między bankiem a parabankiem, to znaczy jedno czymś jest, a drugie się stara być i udaje. Natomiast kupujmy, sprzedawajmy, ale później wycofujmy swoje aktywa, żeby one nie leżały latami na giełdach, bo rzadko, no małe jest prawdopodobieństwo, prawda, że akurat trafimy w tej sekundzie na upadek giełdy, jak dokonujemy transakcji, ale jak wycofamy sobie, czy na portfel cyfrowy jakiś wallet, czy wycofamy sobie na takiego pendrive'a typu Ledger, prawda, który też jest jakby już poza tym jakby systemem giełdy, no to czy ona upadnie, czy nie, nas nie obchodzi, bo my mamy swoje środki bezpieczne i to jest podstawa, absolutna podstawa inwestowania w kryptowaluty, że nie trzymamy swoich środków na giełdach.
Zbliżamy się do godziny 9, ale muszę zapytać pana jako youtubera o największe spektakularne wydarzenie, jeśli chodzi o YouTube'a, Łatwogang i BDS-a. Jakby pan skomentował? Jednym zdaniem, bo już przekraczamy godzinę 9, co chłopaki zrobili.
Wielkie brawa dla całej ekipy, dla wszystkich zaangażowanych. Widziałem, że tam niektórzy próbowali podkopywać sens prowadzenia całej tej zbiórki, no ale 250 milionów złotych, zaangażowanie licznych przedsiębiorstw, które też chciały pokazać się z jak najlepszej strony, tak? Czy to właśnie Impost, który wrzucał te 5-6 milionów, czy chłopaki z WKDZiK, czy inni, prawda, te Budimexem, to piękna naprawdę inicjatywa. No i to, że Łatwogang z BDS-em i z tą 11-letnią Mają, która trzeci raz ma bidulka, nawrót tej białaczki szpikowej, to paskudna choroba, trzymamy kciuki za ciebie, Maju, piękna sprawa, 9 dni, czy 10?
9.
mieszkanie na Pradze, komputer.
Pradze, Gocław, no.
Tak, zresztą z którego ja też pochodzę. Także pozdrowienia dla wszystkich z Wrocławia.
Komputer i jeden człowiek.
I tak, znaczy w sumie tam przewinęło się prawie ze 100 tych osób, influencerów, różnych aktorów i tak dalej.
Ale jedna osoba wstaje, podnosi rękę, tak, druga teraz odpowiada i się zaczyna.
I teraz słuchajcie, dla kontekstu. WOŚP w zeszłym roku zebrał 289 milionów tysiącami swoich działaczy, prawda, wielkimi koncertami.
Instytucjami.
I to przez cały rok. A tutaj jeden chłopak 250 milionów, prawie tyle samo. No wielkie, wielkie brawa, gratulacje dla całego zespołu i dla Łatwogangu. No dzięki takim akcjom mam wrażenie, że świat staje się lepszy, a my się jednoczymy jako Polacy. To nam brakuje takich eventów.
Ja jestem
eventów.
Ogromnie wzruszona i naprawdę wielki podziw dla całej ekipy, bo to po prostu coś, co towarzyszyłam im od 20 widza, bo moje dzieci nastoletnie chodziły za mną, im pokazywały i pytały, czy już dołączyłam. Więc wiem, jak się rozwijała akcja i dlatego to zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Jesteśmy narodem jednak, który ma nadal gorące serca i dużo potrafimy, więc bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Paweł Swinarski.
Pięknie. Bardzo ja dziękuję. Życzę udanego dnia.
Państwo niech oglądają YouTube'a Pawła, bo to naprawdę jest wyjątkowa, ogromna praca, którą ty wykonujesz i bardzo serdecznie ci dziękuję.
Zapraszam dziś na odcinek na 17 na kanał, także będzie również o zbiorce Łatwoganki, paru innych tematach, także od tajemniu raportu z likwidacji WSI, paru innych tematów, także zapraszam i do zobaczenia, do usłyszenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Ja nazywam się Katarzyna Adamiak, wracam do państwa niebawem. Do usłyszenia.
W rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.